Rozdział 8. Dojście do porozumienia. Odłożywszy książkę, na której ciężko było się skupić, Lilia rozejrzała się po pokoju gościnnym Sonei i westchnęła. Choć przez większość czasu Sonea była poza domem albo spała, jej pokoje wydawały się dziwnie puste, odkąd wyjechała do Sahaki. Nagle Lilia poczuła się bardziej samotna i zdała sobie sprawę, że nikt, a przynajmniej żaden mag, raczej jej nie odwiedzi. Nikt oprócz Kalena, jeśli nie pojawia się punktualnie na zajęciach. Ale to się nie kwalifikuje jako wizyty towarzyskie. Zawsze mogła wpaść do niej Eni, przechodząc tajnym wejściem w boazerii na ścianie pokoju. Ale teraz, gdy mieszkała z Czerym i Golem pod gildią, bezpieczniej było, gdy to Lilia ich odwiedzała. Zawsze istniało ryzyko, że ktoś odkryje obecność Eni w pokojach Sonei i zorientuje się, że nie wchodziła do nich lub nie wychodziła z nich drzwiami. Jedyną osobą, która regularnie odwiedzała Lilię, była Jonna, służąca i ciotka Sonei. Przychodziła dwa razy dziennie z posiłkami. Ale musi też przychodzić po moim wyjściu na zajęcia, żeby posprzątać, pomyślała Lilia, przypomniawszy sobie, że zawsze było czysto, gdy wracała. Jonna zwykle wchodziła do sypialni Sonei po wieczornym posiłku, żeby zmienić pościel i zabrać rzeczy do prania, ale robiła to o tej porze tylko dlatego, że Sonea pracowała na nocną zmianę w lecznicach. Spojrzawszy na otwarte drzwi do swojego pokoju, Lilia popatrzyła na torbę, w której zwykle nosiła książki i zeszyty. Było w niej jedzenie, które wzięła z jadalni, mydło i czyste ubrania z łaźni, które przygotowała do zabrania dla przyjaciół. Miała też informacje dla Kallena, ale nie będzie mogła się wymknąć, dopóki Jonna nie przyjdzie z wieczornym posiłkiem. Tymczasem próbowała się uczyć. Spojrzała na książkę trzymaną w dłoniach. Tak naprawdę nigdy nie nadgoniła materiału, który straciła, gdy była więźniem w strażnicy. Nauczyciele zauważą, jeśli narobi sobie kolejnych zaległości. Kiedy Czery, Eni i Gol się tu zadomowią, będę mogła wrócić do nauki, powiedziała sobie. Może nauczę się wszystkiego w następny dzień wolny. Jeśli mój plan się dzisiaj powiedzie, to odpadnie mi przynajmniej jedno zmartwienie. Rozmyślania przerwało jej pukanie do drzwi. Wstała na wypadek, gdyby okazało się, że to mag, i otworzyła drzwi przy użyciu magii. Ulżyło jej na widok Jonny, która zaczęła krzątać się po pokojach. Choć dźwigała lakierowane pudełko i duży dzban, zdołała się ukłonić, zanim postawiła je na stole. Dobry wieczór, mistrzyni Lilio. Dobry wieczór. Lilia zawahała się, kiedy otworzyła pudełko i ku swemu rozczarowaniu zobaczyła, że była w nim miska gęstej zupy i jedna bułka oraz kremowy deser. Oczywiście. Nie będzie już przynosiła więcej, niż jest w stanie zjeść jedna osoba. Plan Lilii tym bardziej musiał się powieść. Co się dzieje? Spytała Jonna. Ja... Miałam nadzieję, że przyjdzie dziś do mnie Eni. Jakiś czas temu Lilia z zaskoczeniem odkryła, że Jonna wie o tym, że Eni jest córką Czerego i że wie o tajnym wejściu do pokoju Sonei. Dopiero potem dziewczyna dowiedziała się, że Jonna jest ciotką Sonei. To wyjaśniało, dlaczego na osobności beształa Sonee i nie przejmowała się jej pozycją. Jonna uśmiechnęła się, przekładając jedzenie z tacy na stół. Ostatnio często tu wpada. Lilia kiwnęła głową. Przynajmniej tu jest bezpieczna. I może porządnie zjeść, dodała Jonna. Wyprostowała się. Pójdę czegoś dla niej poszukać. Czegoś, co jest dobre nawet na zimno, żeby mogła zabrać ze sobą jedzenie, jeśli się okaże, że już jadła. Czy mogłabyś... Lilia skrzywiła się. Czy mogłabyś przynosić coś więcej codziennie? Nawet jeśli ona tego nie zje, to znajdą się inni, którym mogłaby pomóc, którym ja mogłabym pomóc. I czy mogłabyś jeszcze przynieść oliwę do lamp, żeby nie musiała chodzić po ciemku? Jonna spojrzała na nią ze współczuciem, kiwając głową. Oczywiście. I mam nadzieję, że nie proszę o zbyt wiele. Co się w gildii dzieje ze starą pościelą i zepsutymi meblami? Służąca uniosła brwi. Meble za często się nie psują. Są tak solidnie wykonane, że wytrzymują setki lat. Jeśli coś się psuje, to naprawiamy. A jeśli nie nadaje się już dla magów, dostaje to służba. Wzruszyła ramionami. Z pościelą jest tak samo. A jeśli jest zbyt zużyta nawet dla służby, to robi się z niej szmaty. Popatrzyła na Lilię. Ale łatwiej znaleźć starą pościel niż meble. Poszukam. Lilia skinęła głową. Dziękuję. Kupiłabym coś dla niej, ale nie wolno mi opuszczać terenu gildii, żeby iść na zakupy. Mogę je dla ciebie zrobić, zaproponowała Jonna. Jeśli spiszesz, czego potrzebujesz. Znajdziesz na to czas? Na pewno jesteś zapracowana. Nie aż tak, jak ci się wydaje. Szczególnie teraz, gdy nie ma Sonei. Przynoszenie ci tego, czego potrzebujesz, należy do moich obowiązków. Cóż, dziękuję. Doceniam to. Jonna wskazała miskę. A teraz lepiej zacznij jeść, bo wystygnie, a ja pójdę po coś dla Eni. Gdy za służącą zamknęły się drzwi, Lilia odetchnęła z ulgą i triumfem. Jej plan się udał, choć miała lekkie poczucie winy, że prosiła o rzeczy dla potrzebujących. Tymczasem zamierzała je oddać Czeremu, Golowi i Eni. Ale przecież oni ich potrzebują. Spojrzawszy na posiłek, który przyniosła Jonna, postanowiła go zjeść, a Czeremu i Golowi zostawić jedzenie zebrane z jadalni. Zupę było zdecydowanie za trudno zanieść na dół, a deser mógł się łatwo rozlać. Jeśli Jonna zobaczy, że Lilia zjada chociaż część tego, co jej przynosi, nie będzie się martwiła, że dziewczyna je za mało albo że oddaje całe jedzenie komuś innemu. Jadła i zastanawiała się nad tym, jak takie drobne, codzienne rzeczy mogą być aż tak istotne. Czery, jego przyjaciel i córka byli bezpieczniejsi w korytarzach gildii, szczególnie po zniszczeniu przejścia, które łączyło je z złodziejską ścieżką. Za to coś tak trywialnego, jak zaopatrzenie ich w jedzenie, na co dzień wiązało się z trudnościami i ryzykiem. Gdyby Lilia nie musiała codziennie znajdować dla nich czegoś do jedzenia, o wiele łatwiej byłoby ukryć ich obecność w gildii. Poza tym chciałabym zapewnić im coś poza jedzeniem, pomyślała. Chciałabym, żeby było im wygodnie. Nie mogę poprosić Jonny, żeby kupiła coś wyszukanego, bo nabierze podejrzeń. Chyba, że powiedziałabym, że to dla mnie. Skończyła zupę, wstała i wzięła kartkę papieru, pióro, atrament i zaczęła spisywać listę. Kiedy Sonea zamrugała oczami po przebudzeniu, zdziwiła się, że w ogóle zasnęła w kołyszącym się powozie. Spojrzała na Regina, który już nie spał i się jej przyglądał. Uśmiechnął się lekko i uprzejmie się odwrócił. Ciekawe, ile spałam. Odsunęła zasłonkę w oknie powozu. Otaczały ich zielone wzgórza, zalane złotym blaskiem popołudniowego słońca. Całkiem długo. Biedny Regin pewnie nie spał i nudził się cały dzień. Przez kilka pierwszych godzin podróży ubiegłego wieczoru ich rozmowa krążyła wokół przygotowań, jakie musieli poczynić przed wyjazdem w związku z ich przyszłą nieobecnością. Rozmawiali też o postępach i przyszłości Lilii, miejscach, w których prawdopodobnie się zatrzymają w czasie podróży, a także o informacjach, jakie przekazano im na temat sahakańskiego społeczeństwa. Kiedy Regin zaczął ziewać, nalegała, by spróbował zasnąć. W końcu jej posłuchał i przyłożył głowę do poduszki opartej o ścianę powozu. Drogi bliżej miasta były równiejsze niż te na prowincji, więc tylko czasem zaczynało bardziej trząść i Regin się budził. Przez całą noc Sonea wyglądała przez okno. Zastanawiała się nad czekającymi ją zadaniami i zamartwiała losem Lorkina. Przypomniało jej się, jak ostatni raz podróżowała tą drogą za Karinem, gdy zostali wygnani, i obudziły się w niej emocje sprzed 20 lat. Strach, odrzucenie, nadzieja i miłość, których intensywność stłumił upływający czas. Pozwoliła, żeby ją wypełniły. Przez chwilę się w nich zanurzyła, po czym dała im odpłynąć w przeszłość. Tym razem podróż niosła ze sobą nowe, ciekawe emocje. Oprócz strachu i obawy o Lorkina, a także niepokoju, że misja jej i Regina się nie powiedzie, czuła dziwne uniesienie. Po 20 latach przebywania wyłącznie na terenie gildii, nagle się stamtąd wyrwała. Co prawda niezupełnie. Nie mogę od tak udać się, dokąd dusza zapragnie. Mam misję do spełnienia. O czym myślisz? Pytanie Regina sprowadziło ją na ziemię. Wzruszyła ramionami. O tym, że jestem poza miastem. Myślałam, że już nigdy go nie opuszczę. Wydał z siebie niski pomruk niezadowolenia. Powinni bardziej ci ufać. Pokręciła głową. Wydaje mi się, że to nie o zaufanie chodzi. W tej kwestii nie mieli wyboru. Musieli mi zaufać. Myślę, że bali się, co by się stało, gdybyśmy ponownie zostali zaatakowani, a mnie by nie było w pobliżu. Albo gdyby Kallen zwrócił się przeciwko nim. Myślisz, że Kallen wykorzysta twoją nieobecność? Sonea pokręciła głową, po czym przypomniała sobie, czego nie lubiła u Kallena i zmarszczyła brwi. O co chodzi? Westchnęła. Skoro Regin potrafi mnie tak łatwo rozszyfrować, to co zrobię, gdy spotkam się z królem Amakirą i zdrajcami? Chyba jeszcze nie do końca się obudziłam i nie jestem odpowiednio czujna. Choć nie wybaczyłabym sobie, gdyby nie udało mi się uwolnić Lorkina albo zawrzeć sojuszu tylko dlatego, że jestem niewyspana. Co by tu powiedzieć? Regin najwyraźniej zauważył jej wątpliwości co do Kallena i będzie sobie wyobrażał nie wiadomo co, jeśli mu nie odpowie. Musiała mu coś powiedzieć. Prawdę. Właściwie to nie jest żadna wielka tajemnica. Nil, powiedziała. Nil to jego słabość. Gdybym chciała przekupić Kallena, kontrolowałabym jego dostęp do narkotyku. Regin zmarszczył brwi. Wiele osób wie o jego słabości? Winara i Roten. Podejrzewam, że wielu starszych magów również, choć nie rozmawialiśmy na ten temat. A przynajmniej oni nie rozmawiali o tym w mojej obecności. Wie również osoba, która sprzedaje mu Nil, dodał Regin. Zgadza się. Lilia też to zażywała, prawda? Kiedy zadawała się znaki. Ale Lilia nie wygląda na uzależnioną. Właściwie w tej chwili odczuwa niechęć zarówno do Nilu, jak i osób od niego uzależnionych. Podejrzewam, że wini narkotyk za głupstwa, które popełniły znaki. Regin zamyślił się. A zatem w gildii mamy jednego czarnego maga uzależnionego od Nilu i jednego odpornego na narkotyk. I jednego, który nie zbliżyłby się do tego świństwa nawet za pieniądze. Dodała Sonea i wzdrygnęła się. Spojrzał na nią i uśmiechnął się. Jesteś na to zbyt bystra. Nie pozwolisz, żeby w jakiejkolwiek sytuacji postawiono cię pod ścianą. Sonea poczuła, że się rumieni. Chyba, że zrobi to gildia. Godny poszanowania wyjątek. Odwrócił się. Szkoda, że nie miałem twojej determinacji i gotowości do przeciwstawienia się konwenansom, kiedy byłem młodszy. Pokręciła głową. Ty i brak determinacji? Zawsze miałam wrażenie, że byłeś całkowicie pewny siebie i wiedziałeś, czego chcesz od życia. Tak, ale nigdy nie musiałem podejmować trudnych decyzji. Powiedziano mi, że wszystko musi wyglądać w określony sposób, żeby wszyscy byli bezpieczni, wpływowi i bogaci, a ja tego nie podważałem. Ale zacząłem kwestionować ich poglądy, kiedy zacząłem dorastać. Zauważyłem, że brak sprzeciwu brał się ze strachu przed brakiem akceptacji wśród rówieśników. Zrozumiałem, że dbam jedynie o bezpieczeństwo, wpływy i majątek swojej własnej rodziny i domu. Że domy sprzeciwiają się zmianom, bo boją się utraty wpływów i majątku. I nadal tak się dzieje. Kralia bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich 20 lat, a domy nie straciły z tego powodu ani wpływów, ani majątku. Regin pokręcił głową. Stracą. Być może nie prędko, ale stracą. Da się zauważyć pewne oznaki tych zmian, jeśli wiesz, czego szukać. I wiesz, co odkryłem? Spojrzał na nią i wzruszył ramionami. Że mnie to nie obchodzi. Niech upadną. Zbudowano je na kłamstwach i chciwości. Sonea poczuła ukłucie współczucia. Od rozstania z żoną, które odbyło się praktycznie na oczach wszystkich, Regin wygłaszał czasem ponure i prowokujące komentarze na temat zwyczajów i oczekiwań najwyższej klasy społecznej. Częściowo się z nimi zgadzała, częściowo mu współczuła, jednak zastanawiała się, jak wiele zostanie z tego rozczarowania, gdy Regin upora się z bolesnym rozgoryczeniem w sprawach osobistych. Z pewnością byś tak nie myślał, gdybyś wylądował na ulicy jako żebrak. Upomniała go delikatnie. Spojrzał na nią i lekko się zgarbił. Pewnie nie, ale może byłbym lepszym człowiekiem. Może nawet szczęśliwszym. Dzięki temu, że gildia zaczęła przyjmować uczniów z niższych klas społecznych, umożliwiono przekraczanie granic międzyklasowych. Widzę, jak nowicjusze się tym szczycą i chcę ich przestrzec, że zawsze trzeba zapłacić jakąś cenę. A potem widzę, że ich to nie dotyczy. I jestem, cóż, zazdrosny. Jakimś sposobem zdobywają pieniądze, wpływy i moc, ale nie mają obowiązku uszanowania odwiecznych porozumień ani tradycji, zadawania się z osobami, które akceptuje ich dom, albo poślubienia kobiety, którą wybierze dla nich rodzina. Być może w końcu będą mieli takie obowiązki. Regin pokręcił głową. Nie. Spójrz na siebie. Podniosła wzrok. Ciebie nigdy nie zmuszano do małżeństwa. Ale z pewnością szeroko komentowano by mój wybór, gdybym postanowiła to zrobić. Ale nikt nie śmiałby ci się sprzeciwić. Tylko dlatego, że jestem pierwszym czarnym magiem. Jestem wyjątkiem. Nie możesz snuć przewidywań na takiej podstawie. Regin dziwnie na nią popatrzył. Już otwierał usta, żeby coś powiedzieć, ale zmarszczył brwi i nie odezwał się. Odwrócił wzrok. W Sonei wezbrała fala zaciekawienia. Co chciałeś powiedzieć? Zapytała. Spojrzał na nią z niepewnym wyrazem twarzy. Ja chciałam cię zapytać, dlaczego nie wyszłaś za mąż, ale to raczej oczywiste. Poza tym to pytanie nie na miejscu. Wzruszyła ramionami. Wcale nie. Nie jest tak, jak myślisz. To prawda, że długo po śmierci Akarina nie rozważałam nawet takiej możliwości, ale nie trwało to aż 20 lat. Mogłabym wyjść za Doriena, gdybyśmy spotkali się w odpowiednim momencie, ale poznał kogoś innego, zanim byłam gotowa. I dobrze się stało. Zresztą wydaje mi się, że nie pasowalibyśmy do siebie. Przede wszystkim on kocha życie na prowincji, a musiałby mieszkać w gildii, bo mnie nie pozwolono by odejść. Regin wpatrywał się w nią z niemal karygodnym zainteresowaniem. Pewnie wiele osób chciałoby zadać mi to pytanie, pomyślała. Kiedy już byłam gotowa, nie było chętnych, mówiła dalej. Mężczyźni w moim wieku nie mogli przezwyciężyć uprzedzeń wobec maga z niższej klasy społecznej, a magowie z niższych klas byli stanowczo za młodzi. Wszystkich onieśmielała czarna magia. Niektórzy starsi magowie sugerowali, że mąż mógłby się stać moim słabym punktem, który ktoś mógłby wykorzystać, próbując mnie szantażować. A przecież miałam już Lorkina. No właśnie. Lorkin zawsze był bardzo zazdrosny o innych mężczyzn w moim życiu. Regin zmarszczył brwi. A co jeśli... Przerwał i pokręcił głową. Tak? Skrzywił się. Co zrobisz, jeśli król Amakira zagrozi Lorkinowi? Serce zamarło Sonei w piersi z powodu nieoczekiwanej zmiany tematu. Zanim odpowiedziała, zrobiła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze. Uświadomię mu, że to Lorkin ma informacje na temat zdrajców, a nie ja. Znacznie rozsądniej byłoby torturować mnie, żeby zmusić Lorkina do ich ujawnienia. Reginowi z wrażenia zaparło dech, po czym przełknął ślinę. Czy to rozsądne, żeby podsuwać królowi pomysł poddania cię torturom? Wzruszyła ramionami. Na pewno sam na to wpadnie, kiedy się dowie, że jadę się z nim spotkać. Jeśli ma zamiar mnie torturować, to znaczy, że jest mu całkowicie obojętne, czy rozgniewa gildie albo krainy sprzymierzone. Tak czy siak nie będzie szansy na uwolnienie Lorkina. Była z siebie desperacko dumna, że przy ostatnim zdaniu nie załamał się jej głos, choć było blisko. Jeśli nad tym popracuję, to może jednak uda mi się ukryć uczucia przed sahakanami i zdrajcami. Mam nadzieję, dla dobra nas wszystkich, że jednak do tego nie dojdzie, powiedział ze współczuciem Regin. Przytaknęła mu w milczeniu. Jeżeli król Amakira ma zamiar ją torturować, to Regin także nie będzie bezpieczny. Przysunął się tak, że teraz siedział naprzeciwko niej i wyciągnął ręce. Od posiedzenia minął już cały dzień i moja moc się zregenerowała. Powinnaś pobrać ją teraz, zanim dojedziemy do gościńca. Wpatrywała się w niego i znów ogarnęła ją niechęć. To niedorzeczne. Bez wahania powinnam przyjmować moc, którą ktoś oferuje mi dobrowolnie, kiedy mi wolno i mogę jej potrzebować. Uświadomiła sobie, że w czasie posiedzenia nie odczuwała takiego skrępowania. Coś takiego było w czarnej magii, co sprawiało, że jej użycie wobec kogoś na osobności wydawało się tak niepokojąco intymne i zakazane. Może dlatego, że na osobności robiłam to tylko z Akarinem. Regin przyglądał się jej z wyrazem rosnącego zakłopotania. Sonea wzięła głęboki wdech i ujęła jego dłonie w swoje. Poczuła przepływ mocy i zaczęła ją w sobie gromadzić. Przepraszam, nie potrafię się do tego przyzwyczaić, powiedziała kręcąc głową. Przytaknął. To zrozumiałe. W końcu tak długo ci tego zakazywano. Właściwie to zastanawiałem się, czy po takim czasie nie zapomniałaś, jak to robić. Jego usta uniosły się w zawadiackim uśmiechu. Sonea zdobyła się na uśmiech. Gdyby tylko się dało. Czysto, powiedział Gol. Cherry skinął głową. Wysłał go przodem, żeby sprawdził, czy nikt nie odkrył ich pokoju. Ciężko było się pozbyć dawnej ostrożności. Wzięli rzeczy, które zdobyli i zanieśli je korytarzami do pokoju. Cherry postawił na ziemi dwa stare, zdezelowane krzesła. Annie opuściła z ramion dwie bele siana, a Gol cisnął plik worków na podłogę obok skrzyni, której używał jako krzesła. Następnie wyjęli z kieszeni owoce, warzywa i inne rzeczy znalezione w szopach na farmie. Cherry spojrzał na Gola, gdy ten odłożył szpulkę grubych nici. — Skąd to masz? — Gol wzruszył ramionami. — Z jakiejś szopy. Było ich pełno w jednym koszu, więc stwierdziłem, że nikt nie zauważy, jak jedną wezmę. A to... Odchylił jedną stronę płaszcza, pod którą kryła się długa, zagięta igła, wbita w materiał. Jeśli mamy zrobić materacę, to nam się przyda. Cherry popatrzył na przyjaciela z powątpiewaniem. Ty masz zamiar robić materacę? Annie powiedziała, że nie umie szyć. Naprawdę? Kłamstewko córki rozbawiło Cherry'ego. A ty umiesz? Wystarczająco. Pomagałem staruszkowi szyć żagle. Gol przewlekł końcówkę nici przez oczko igły z wiele mówiącą zręcznością. Drzemią w tobie ukryte zdolności, Gol, rzekł Cherry. Usiadł na jednym z krzeseł i uśmiechnął się na wspomnienie ich nalotu na farmę. Jego założenie, że służba mieszka w szopach, okazało się błędne. Żadnej nikogo nie było. Choć mogli się poruszać bez skrępowania, wszyscy starali się nie zostawiać za sobą śladów i zabierali tylko te rzeczy, których było tam pod dostatkiem. Annie zaproponowała, żeby poprzesuwać inne krzesła tak, jakby ktoś je z jakiegoś powodu odsunął i zapomniał postawić na miejsce, by ukryć fakt, że kilku brakuje. Dziewczyna pomacała owoc. Niedojrzałe, powiedziała. Trochę na nie za wcześnie. Ciężko było ocenić po ciemku. Jak ugotujemy te warzywa? Zrywałem tylko takie, których nie trzeba gotować, powiedział Gol. Zmarszczyła nos z niezadowoleniem. Mamy jeść surowe? Nie jestem aż tak głodna. Uniósł brwi. Niektóre są lepsze na surowo, niektóre świeże. Spróbuj. Annie nie wyglądała na przekonaną. Zaczekam na Lilię. Może je ugotować magicznie. Nie zawsze będzie mogła nam przynosić jedzenie, przypomniał córce Cherry. Im rzadziej będzie musiała nas odwiedzać, tym mniejsze ryzyko, że dowie się o nas ktoś w gildii. W takim razie muszę znaleźć jakieś tajne wejście do kuchni. Annie wstała. Idę zobaczyć, czy nie trzeba jej pomóc czegoś przynieść. Gol pokręcił głową, gdy chwyciła lampę i wyszła. Nie wie, co traci, mruknął. Cherry popatrzył na przyjaciela. Miałem nadzieję, że minie trochę więcej czasu niż 3 dni, zanim jedno drugiemu zalezie za skórę. Możemy nie mieć wyboru z... Gol zamilkł, gdy podniósł wzrok i zobaczył minę Cherry'ego. Jego usta wykrzywiły się w uśmiechu. Jasne. Spróbuję się opanować. Ona też nie jest zadowolona, że utknęliśmy pod ziemią. Fakt, zgodził się Cherry. Usłyszawszy coś, podniósł się i podszedł do drzwi wejściowych. Dobiegł go dźwięk wysokich głosów, choć nie rozumiał słów. Wygląda na to, że Lilia właśnie do nas szła. Usiadł z powrotem i czekał na dziewczyny. Lilia jak zwykle miała ze sobą lakierowane pudełko, tym razem pełne bułek nadziewanych pikantnym mięsem i miękkich ciastek z ziarnami. To się nazywa prawdziwe jedzenie, powiedziała Annie, chwytając bułkę. Lilia szeroko się uśmiechnęła. Umówiłam się z Jonną. Co wieczór będzie przynosiła coś do jedzenia dla Annie i dla potrzebujących i zdobędzie dla mnie jeszcze oliwę do lamp i koce. Myślisz, że zamierzam pomagać biednym? Cherry się zaniepokoił. Nie powiedziałaś jej o nas? Nie. Lilia spojrzała na krzesła, słomę i Gola zszywającego worki. To wszystko z farmy? Annie musiała jej powiedzieć o ich wyprawie. Tak, nie zorientują się? Byliśmy ostrożni, zapewniła ją Annie. Lilia usiadła na jednej ze skrzyń. Nie wracajcie tam przez kilka dni. Zobaczę, czy ktoś będzie coś mówił o włamywaczach albo złodziejach. Tymczasem mam pewne wieści od Kallena. Serce Czerego na chwilę zamarło. Tak? Mówi, że ludzie w mieście zaczynają plotkować o twojej nieobecności. Niektórzy są przekonani, że nie żyjesz. Inni sądzą, że Skellin gdzieś cię przetrzymuje albo zapędził cię w jakiś kąt. Och, dużo się nie pomylili, mruknął Gol. Lilia rzuciła na niego okiem, po czym spojrzała raz jeszcze, gdy zdała sobie sprawę, co robił. Uniosła brwi, ale nie skomentowała zdolności krawieckich Gola. Ludzie z Kellina przejmują twoje, machnęła ręką. No, to wszystko, czym tam się zajmujecie. Pożyczki, ochrona ludzi, prowadzenie interesów, wprowadzanie nowych osób, sprzedaż, zaczął Czery. Nie mów, przerwała mu Lilia. Jak mówi Sonea, lepiej nie wiedzieć, żebym nie mogła zostać oskarżona o współudział. Myślałem, że zrobię dobre wrażenie, jeśli powiem to tak, że zabrzmi jak legalne zajęcia. Czery spojrzał na Annie, która przewróciła oczami. A czy ludzie z Kellina myślą, że Czery nie żyje? Zapytał Gol. Lilia wzruszyła ramionami. Kallen nie był aż tak precyzyjny. Chciał jednak wiedzieć, czy Czery zamierza odzyskać te interesy. Powiedz mu, że nie będę miał jak, dopóki nie pozbędzie się z Kellina. Zrobił jakieś postępy? Dziewczyna pokręciła głową. Nic nie mówił. Ma chyba nadzieję, że będziesz tak użyteczny, jak byłeś dla Sonei. Czery westchnął i odwrócił głowę. Lepiej daj mu jasno do zrozumienia, że dla nikogo nie jestem w tej chwili użyteczny. Annie zaprotestowała. Dla nas jesteś. Czery posłał jej pełne zwątpienia spojrzenie. Gdyby nie ja, nie utknęlibyście tutaj. Tutaj jestem tylko problemem dla Lilii. Lilia zmarszczyła brwi. Nie jesteś problemem, a przynajmniej niedużym. Annie położyła rękę na jej ramieniu. Czery spochmurniał. Jedyne, co mógłbym teraz zrobić, to utrzymywać Skellina w męczącej niepewności. Ludzie mogą mówić, że nie żyje, ale on nie będzie o tym do końca przekonany, bo nie widział ciała. Musi brać pod uwagę, że żyje i coś knuje. Będzie ostrożnie poruszał się po moim terytorium i przesłuchiwał każdego, kto mógłby wiedzieć, gdzie jestem. Serce Czerego ścisnęło się boleśnie w poczuciu winy. Moi ludzie będą chcieli wierzyć, że nie żyje, bo jeśli jest inaczej, a nie walczę ze Skellinem, to znaczy, że ich opuściłem. Jeśli się dowiedzą, że ukrywam się pod gildią, pomyślą, że mieszkam z moimi przyjaciółmi magami w luksusach, a nie w takim miejscu jak to. Gdyby tylko pobyt pod gildią mógł zapewnić im coś więcej niż jedynie szansę na przetrwanie. Jesteśmy odizolowani od reszty miasta. Magowie są niedaleko, a jeden z nich, Lilia, może nam pomóc. Mając tę świadomość, niewiele osób ośmieli się tu przyjść. Czery zmarszczył brwi. A Skellin? Może by się ośmielił, gdyby miał dobry powód. Gdyby się tu pojawił, byłby bardzo ostrożny. Wysłałby zwiadowców, żeby się najpierw upewnili, że jest bezpiecznie. Potem musiałby mieć dobry powód, żeby samemu zejść do tuneli, zamiast wysyłać innych. Bez względu na to, skąd by się dowiedział o istnieniu tych korytarzy i o tym, jak do nich dotrzeć, na pewno podejrzewałby, że ktoś celowo mu o tym powiedział, żeby zwabić go w pułapkę. W każdym razie ja bym tak pomyślał. Jeśli jednak znajdowałoby się tu coś, czego Skellin wystarczająco mocno by pragnął, podjąłby ryzyko. Czery musiał tylko obmyślić odpowiednią przynętę. Tym razem musiałoby to być coś znacznie bardziej kuszącego niż książki na temat magii.